Otwórzmy na liście do Galacjan w 4 rozdziale. Kontynuujemy nasze studium listu do Galacjan. Galacjan 4 rozdział i przeczytajmy wersety od 1 do 7. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Nie wiem, czy jesteście wielkimi fanami piłki nożnej. Ja do takich fanów nie należę. Od czasu do czasu lubię obejrzeć jakiś mecz, ale czasami, no raz mi się zdarzyło obejrzeć taki mecz, gdzie, w ciągu meczu trener, w zależności od tego, jak układa się gra zespołu, dokonuje zmiany. I oglądałem raz taki mecz, że ta zmiana, jaką trener przeprowadził, zmieniła wygląd gry tego zespołu. Drużyna przegrywała, a po zmianie, kiedy jeden zawodnik zszedł i pojawił się nowy zawodnik, ta drużyna zaczęła wygrywać. Oczywiście ten zawodnik nowy, który się pojawił, realizował strategię trenera, prawda? Bo trener musi cały czas czuwać, żeby pewna strategia drużyny była wykonywana. Paweł, prawda, pokazuje, co wniosła zmiana zawodnika, można powiedzieć. Kiedy zakon zszedł z boiska, wszedł Chrystus. Jak przyjście Chrystusa zmieniło sytuację? To właśnie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, Paweł odnosi się do tego, do tej sytuacji. Co wniosło przyjście czy wejście do gry Jezusa Chrystusa i jaką korzyść z tego odnosimy. I Paweł, żeby to wyjaśnić, korzysta z kolejnego obrazu wziętego z codziennego życia. I później ten obraz uduchawia, czyli na podstawie tego fragmentu pokazuje, jak to ma przełożenie na rzeczywistość duchową, rzeczywistość wiary. Pokazuje pewną zasadę, która działa właśnie w tej sferze ducha. Jaki jest to obraz? Jest to obraz dziecięcia, prawda? Dziecka, które jest dziedzicem. Czyli kiedy dorośnie, dojdzie do pewnego okresu dnia w swoim życiu, w tym dniu stanie się dziedzicem tego wszystkiego, co rodzic czy ojciec mu pozostawił. Ale do tego dnia, kiedy nie doszedł jeszcze do tego dnia wyznaczonego przez ojca, to dziecko nie może korzystać, nie może rozporządzać tym majątkiem. Kiedyś w mojej młodości był taki serial dla młodzieży Beverly Hills, chyba 93-210. I jeden z bohaterów, Luke, był właśnie takim dzieckiem, takim młodzieńcem. Ojciec zostawił mu majątek, a ponieważ ten Luke nie był pełnoletni, nie mógł nim zarządzać. Ojciec jednego z innych, z tych głównych bohaterów, zarządzał tym majątkiem na rzecz tego chłopaka. W tym czasie Luke nie miał nic do powiedzenia odnośnie tego majątku. Ojciec tego innego głównego bohatera rozporządzał, zarządzał tym majątkiem w związku z tym i też w związku to było to też tak, że Luke był w jakimś stopniu zależny od tego zarządcy. Ponieważ ten zarządca jakby kierował jego krokami, czy próbował kierować, on się buntował, prawda? Ale mniej więcej to jest ta sytuacja, prawda? Człowiek ma jakiś majątek, ale w związku z tym, że jest niepełnoletni, nie może z tego korzystać. I taki stan trwa do określonego dnia, dzień wyznaczony przez ojca. W tym dniu człowiek ma możliwość już dowolnie dysponować swoim dziedzictwem, swoim majątkiem. Już nie jest pod nadzorem, już nie ma żadnego zarządcy, on jest nad zarządcą, prawda? I to jest ten obraz, który Paweł rozwija i przekłada na sytuację, jaka jest pomiędzy zakonem a Chrystusem. I Paweł mówi, że gdy byliśmy dziećmi, prawda, to nie odnosi się tutaj do wieku, prawda, że każdy człowiek ma okres dzieciństwa, czyli przed okresem pełnoletności. To Paweł nie odnosi tego do siebie samego i do Galacjan. Raczej jest to odniesienie do pewnego okresu czasu w historii ludzkości. Jest to okres pomiędzy obietnicą daną Abrahamowi a przyjściem Jezusa Chrystusa. Można to doprecyzować. Jest to okres od nadania zakonu do przyjścia Jezusa Chrystusa. W tym okresie obowiązuje zakon, czyli człowiek jest pod panowaniem zakonu i dzieciństwo odnosi się do okresu, kiedy człowiek jest pod panowaniem zakonu, kiedy nie może rozporządzać dowolnie, jest pod nadzorem, jest pod opieką, jest pod rządami kogoś innego. W związku z tym Paweł pokazuje, że no, w tej sytuacji, kiedy byliśmy pod zakonem, kiedy zakon obowiązywał, to byliśmy jak dzieci. A dziecko, chociaż w tym czasie jest dziedzicem, to z powodu tego, że jest pod nakazami, jest zakazem, pod nadzorem, jest jak niewolnik. Tak, niewolnik ma ograniczenia i to samo jest z tym dzieckiem. Więc skąd wiemy, że jest to okres historii ludzkości, prawda? Że to nie mówi o okresie dzieciństwa apostoła Pawła, czy okresie dzieciństwa Galatów. Paweł mówi, że w tym okresie, kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. I kontekst wskazuje na to, że Paweł, mówiąc o tych żywiołach tego świata, ma na myśli zakon, prawo mojżeszowe. Ponieważ w wersetach 4 i 5 tego fragmentu jest mowa o tym, że Chrystus przyszedł, podlegał zakonowi i przyszedł po to, żeby wykupić tych, którzy są pod zakonem. Dalej, ponadto w wersecie 9 tego rozdziału Paweł mówi o zawracaniu do słabych i nędznych żywiołów, a werset 10 mówi o zachowywaniu dni i miesięcy i pół roku i lata. Czyli są te dwie rzeczy ze sobą powiązane, zawracanie do słabych i nędznych żywiołów i zachowywanie pewnego kalendarza religijnego. Przypomnę tylko, że zakon, prawo mojżeszowe miał taki właśnie kalendarz. Był to kalendarz różnych świąt i przepisów, które były związane z tymi świętami. Jest mowa o dniach, o sabacie, prawda, że trzeba było święcić sabat. Jest mowa o miesiącach, szczególnie o nowiu księżyca, kiedy na nów księżyca trzeba było składać szczególne ofiary. Jest mowa o porach roku, czyli różne rodzaje świąt przypadały na różne pory roku, no i oczywiście różne lata się trzymali, czyli jest tak zwany rok sabatowy, który jest każdym, następuje po 7 roku, prawda? Co 7 lat. Więc oczywiście patrząc na kontekst tych wersetów można rozciągnąć to nie tylko na prawo mojżeszowe, ale także na kalendarz religijny związany z bóstwami pogańskimi. Tam też funkcjonowano według określonych reguł, według pór i tak dalej. Niemniej jednak w naszym fragmencie, kiedy Paweł mówi o byciu poddanym żywiołom tego świata, to mówi o byciu poddanym prawu mojżeszowemu, dekalogowi, 10 przykazań. Dalej Paweł mówi, że okres dzieciństwa to okres niewoli. Jest to okres, gdzie dziecko niczym się nie różni od niewolnika. Tak? Jest nadzorca, opiekun, rządca, który zarządza całym majątkiem i pod którego nadzorem znajduje się dziecko. Zakon wyznacza granice, mówi, co mamy robić. Jesteśmy pod nadzorem, jesteśmy jak dzieci, w związku z tym jesteśmy jak niewolnicy. Ponieważ nie ma różnicy pomiędzy dzieckiem a niewolnikiem w tej sytuacji. I taka sytuacja panuje do czasu wyznaczonego przez Ojca. Więc abyśmy mogli stać się synami, dostąpić usynowienia, czyli dojść do tego wieku, tak zwanej pełnoletności, do tego wieku wyznaczonego przez Ojca, musimy przestać być pod nadzorem. I pytanie, w jaki sposób to się może stać? Jeśli chodzi o normalną sytuację, czyli do takiej, że mamy to dziecko, które jest dziedzicem, to nadzorca ma pismo jakieś od ojca albo ma jakąś decyzję ustną ojca, że tego i tego dnia, tego i tego roku syn mój przejmuje wszystko na własność, staje się pełnoprawnym dziedzicem. Kiedy ten moment, ten dzień nadchodzi, to automatycznie to dziecko stawało się właścicielem. Dokonywało się usynowienie. To znaczy, że to dziecko otrzymywało pełnię praw wynikających z synostwa. Pytanie, jak to się ma, jeśli chodzi o relacje z Bogiem? Jak możemy być usynowieni w kontekście relacji z Bogiem Ojcem? I Paweł mówi, że Bóg też wyznaczył czas, w którym następuje zmiana, kiedy następuje usynowienie. Jest to czas, kiedy dziecko przestaje być dzieckiem, a staje się dojrzałym synem. Ale jak to się dzieje? Prawda? Jak to się dzieje? I Paweł mówi nam, że jest to związane z osobą Jezusa Chrystusa. Bóg posłał Go na świat. Jego przyjście wyznacza moment przełomowy. Jest to czas transformacji, zmiany. Bóg posłał do nas Jezusa jako człowieka, takiego jak my, za wyjątkiem grzechu. Jezus narodził się z niewiasty, stał się człowiekiem. W Jego żyłach płynęła taka sama krew jak nasza. Wielu ludzi dzisiaj podważa to. Jezus miał te same potrzeby, jakie my mamy, prawda? Potrzebował jeść, potrzebował pić, potrzebował odpoczynku, potrzebował snu. Pod każdym względem, jeśli chodzi o człowieczeństwo, Jezus był taki sam jak my. Ale jeśli chodzi o kwestie moralne, można powiedzieć duchowe, to różnił się od nas. Jezus nie miał grzesznej natury, taką, jaką my dziedziczymy po Adamie. Jezus nie był obciążony grzechem pierworodnym, czy generalnie grzechem. Wielu Żydów, wiemy z Ewangelii, próbowało przyłapać Go na czymś fałszywym, na jakimś potknięciu, ale bezskutecznie. Kiedy Piłat wysłuchał oskarżeń, kiedy Jezus już stanął przed Piłatem i Żydzi przynieśli oskarżenia, postawili świadków, prawda, którzy mieli Mu udowodnić winę, to co Piłat powiedział? Ja w tym człowieku żadnej winy nie znajduję. To wszystko, co ci Żydzi mówili, to nie trzymało się kupy. Więc widzimy, że Jezus był bez winy. Poza tym zmartwychwstanie Jezusa, fakt, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, pokazuje, że Jezus był barankiem doskonałym, bez skazy, skoro Jego ofiara została przyjęta przez Boga Ojca. Ponadto Jego człowieczeństwo, to, że Jezus jest człowiekiem, czy był człowiekiem, jest potwierdzone przez fakt, że Jezus był pod zakonem, podlegał zakonowi. Jego życie było w całkowitej zgodzie, w zgodzie z zakonem. W niczym zakonowi nie uchybił, nie złamał ani jednego przykazania. Pod tym względem był doskonały. Ponadto, jeśli chodzi o zakon, to Jezus był posłuszny zakonowi też w nasze miejsce. Ponieważ my złamaliśmy zakon, ponieważ my nie wypełniliśmy, czy też nie spełnialiśmy Bożego standardu, należała nam się kara, przekleństwo. I Jezus stanął w nasze miejsce i wypełnił zakon za nas. Wziął na siebie naszą karę, naszą winę, nasze przekleństwo. I umierając na krzyżu, cierpiał w nasze miejsce, za nasze grzechy i w ten sposób wypełnił zakon. Wypełnił to wszystko, co my powinniśmy byli zrobić, ale nie zrobiliśmy. Sami z siebie, ponieważ sami z siebie nigdy byśmy nie byli w stanie uwolnić się spod panowania zakonu. Więc Jezus przyszedł i robiąc to, co zrobił, czyli idąc na krzyż, żyjąc doskonałym życiem, biorąc na siebie nasze grzechy, nasze winy na krzyżu, umierając za nie, przelewając swoją krew i powstając z martwych, zrobił to wszystko, czego my nie mogliśmy dokonać. Zrobił to wszystko po to, żeby uwolnić, wykupić nas spod panowania zakonu. Jezus powiedział: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Jezus nie przyszedł tego zrobić dla siebie. Ponieważ Jezus nie potrzebował wypełniać zakonu i On jako Bóg, jako druga osoba Trójcy był tym, który ten zakon ustanowił. W związku z tym on sam był doskonały, jest doskonały. Jezus przyszedł wypełnić zakon ze względu na nas, ze względu na naszą słabość, ze względu na nasze ciało, na naszą grzeszną naturę, ponieważ nie byliśmy w stanie go wypełnić. Nawet nie tyle, że nie jesteś w stanie wypełnić zakonu, ale ciało jest grzeszne z natury i nie poddaje się, nie chce się poddać Bożemu prawu. Ale ponieważ Jezus wypełnił wymagania zakonu w nasze miejsce, już dłużej nie jesteśmy pod Jego wymaganiami. Już dłużej nie musimy spełniać wymagań zakonu, nie musimy być pod dekalogiem i się zamartwiać, czy ja spełniam ten standard, czy nie. Nie jesteśmy zobligowani do bycia posłusznym zakonowi. W tym sensie Jezus wykupił nas spod zakonu. Jezus spłacił nasze zobowiązania, nasz dług. Wziął na siebie karę za nasz grzech. Zakon już nie ma do nas prawa. Już dłużej nie jest naszym nadzorcą. Już nie może sobie rościć prawa do nas, ponieważ to wszystko, te wszystkie wymagania zostały spełnione. Jego panowanie, panowanie zakonu dobiegło końca. W związku z tym już dłużej nie jesteśmy pod jego wymaganiami. A skoro nie jesteśmy już pod nadzorem, tak, to znaczy, że nastąpił ten moment usynowienia. Wykupienie, jakiego dokonał Jezus, dało nam właśnie możliwość bycia synami. To znaczy, że przez wiarę w Jezusa już dłużej nie jesteśmy dziećmi, którzy są jak niewolnicy. Jesteśmy synami przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale no, nie możemy zatrzymać się w tym miejscu, prawda? Synostwo musi być jakoś potwierdzone, ogłoszone, musi być jakoś widoczne, żeby nikt nie mógł go kwestionować. I z reguły wiązało się to z nałożeniem pierścienia na palec. Pierścień na palcu czy na ręku mówił, że ten, kto go nosi, jest synem, jest dziedzicem. Nie wiem, czy sobie przypominacie przypowieści o synu marnotrawnym. Prawda? Mamy syna, który bierze część swojego dziedzictwa i odchodzi od ojca. I marnotrawi ten majątek cały, generalnie przehulał go. I koniec końców, żeby się najeść, żeby zapełnić czymś brzuch, to musiał jeść omłot dla świń, które pilnował. Więc było to bardzo upokarzające dla niego. I w końcu pomyślał, że wróci do ojca swego i stanie się jednym z jego sług, ponieważ sługom ojca nie brakuje chleba. Kiedy był blisko domu, ujrzał go jego ojciec i natychmiast wybiegł na spotkanie swojego syna i natychmiast go, co zrobił? Usynowił. Ten ojciec mówi: syn mój był umarły, ale żyje, tak? Ale ożył. I natychmiast został przywrócony do statusu syna, dziedzica. Jak? Między innymi przez nałożenie pierścienia na jego rękę, na jego palec. I Bóg potwierdza synostwo przez zesłanie Ducha Chrystusowego do serc wierzących. Zesłanie Ducha jest w wymiarze duchowym, jak włożenie pierścienia na palec. Ten Duch świadczy z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ten Duch woła: Abba Ojcze. Ten Duch jest zadatkiem, pierwszą ratą, można powiedzieć pieczęcią Bożą na nas. A więc to, co zrobił Jezus dla nas, wykupienie spod zakonu, konieczne jest, abyśmy usynowienia dostąpili. Więc żeby była możliwość usynowienia, to zakon musi odejść na dalszy plan, musi stracić swoje znaczenie. Przez wiarę w Niego, czy wiara w Niego sprawia, że stajemy się synami. I Bóg potwierdza to poprzez zesłanie Ducha Chrystusowego do serc wierzącego. Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa otrzymuje Ducha jako potwierdzenie synostwa. Pamiętamy, że to doświadczenie jest dla wszystkich wierzących. Więc nie jesteś dłużej niewolnikiem. Nie jesteś dłużej zobligowany, aby przestrzegać przykazań zakonu czy dekalogu w celu zasłużenia, zapracowania na życie wieczne. Chociaż nigdzie nie jest powiedziane, że przestrzegając tych przykazań można mieć życie wieczne. To trzeba sobie przypomnieć. Więc dlaczego Paweł powołuje się na taki przykład i potem go rozwija? I powód jest prosty, już go mówiliśmy, ale przypomnę. Aby Galacjanie, bo pamiętajmy, że do nich jest skierowany ten list, wrócili do wiary ewangelicznej, tak można powiedzieć. Pamiętamy, że Galacjanie nawrócili się z pogaństwa do Boga, przez Chrystusa, poprzez zwiastowanie Pawła. Ale z czasem dostali się pod wpływy, pod złe wpływy ludzi z kręgów żydowskich czy Żydów, którzy nie do końca rozumieli miejsce i istotę zakonu. Którzy uważali, że żeby być w pełni chrześcijanin, to trzeba przestrzegać prawa żydowskiego. I Galacjanie przejęli to myślenie i zaczęli przykładać większą wagę do tych przykazań niż do tego, co dokonał Chrystus. Więc Paweł mówi, że jest to kolejny argument pokazujący istotę tego, co zrobił Chrystus dla nas poprzez swoje życie, poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Kolejny raz Paweł, powołując się na ten przykład, kolejny raz wzywa nie tylko Galatów, ale i nas, abyśmy nie pokładali ufności w przestrzeganiu jakichś przykazań, nawet jeśli są to przykazania dekalogu. Paweł kolejny raz wzywa nas, abyśmy całkowicie zaufali Chrystusowi. Żadne przykazania nie zapewnią nam tego, co zapewnia Chrystus. Przez uczynki zakonu, mówi Paweł, nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Usprawiedliwienie jest wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrystus uwolnił nas spod panowania zakonu. Nie wchodźmy nigdy pod jarzmo niewoli. Nie wchodźmy nigdy pod jarzmo jakichś przykazań, jeżeli to nie są przykazania Chrystusa. Prawda? Bo Paweł wzywa nas do tego, żebyśmy byli poddani Chrystusowi jako Panu i naszemu Zbawicielowi. Kiedy polegamy na jakichś przykazaniach, na spełnianiu i w tym pokładamy naszą ufność na życie wieczne, to stajemy się niewolnikami, ponieważ musimy robić to, co te przykazania nam nakazują. Rób to, a tego nie rób. Chrześcijaństwa nigdy nie można sprowadzać właśnie do takiej formy. Rób to, a tego nie rób. Jak to będziesz robił, tego nie będziesz robił, to wejdziesz do nieba. Nie. W chrześcijaństwie istotna jest wiara w Jezusa Chrystusa, żywa relacja z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest w cudzysłowie religią serca, a nie zewnętrznych nakazów i przykazów. Pamiętajmy, aby zawsze ufać Chrystusowi i polegać wyłącznie na Nim, a nie na przykazaniach dekalogu czy jakichś innych przykazaniach, które mają jakąś formę pobożności, które mają jakąś formę, właśnie powodując, że ciało zostanie umartwione, przybliży nas do Boga. Tylko Chrystus przybliża nas do Boga. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za krew Chrystusa, za Jego doskonałą ofiarę. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Jezus wykupił nas spod panowania zakonu, że już nie jesteśmy pod Jego roszczeniami, pod Jego wymaganiami, ale żyjemy wedle tego, co Chrystus nas uczy, czego naucza nas, czego od nas wymaga, Panie. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że w tej relacji, jaką mamy z Tobą, możemy się kierować sercem, a nie tylko zewnętrznymi nakazami i zakazami, Panie. I Ojcze, proszę Cię, abyś właśnie sprawił, że nasze serce będzie pełne wiary w Jezusa Chrystusa, będzie poddane Jemu, oddane Jemu, abyśmy mogli żyć, Panie, w miłości, w świętości, w sprawiedliwości przed Tobą. Panie, dziękujemy Tobie, że uczysz nas właśnie w Chrystusie, jak funkcjonować w wierze w Ciebie, Panie. Wywyższamy Cię i dziękujemy Tobie za to wszystko, co Jezus dla nas uczynił. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.